Konwarerum,
czyli w Staropolskim Ogrodzie Rzeczy.
Władysław Zawistowski,
Konrad Mielnik, zapraszamy. Witamy ponownie. Ostatnio dużo rozmawialiśmy o zdrajcy narodowym, arcyzdrajcy można powiedzieć, czyli o Adamie Ponińskim, ale przecież mamy także jego opozycjonistów. Słynny obraz Jana Matejki, na którym widzimy owszem owego pana, ale także jest inna postać, która przeszła do polskiej historii, czyli Tadeusz Rejtan.
I myślę, że najbliższe odcinki poświęcimy właśnie Tadeuszowi Rejtanowi. No, to jest postać ważniejsza dla nas w jakimś sensie i na swój sposób oczywiście ciekawsza niż Adam Poniński. Choć Adam Poniński, jak powiedziałeś, Konradzie, nie tylko arcyzdrajca, ale powiedziałbym łotr nad łotry. No a wiesz, żywoty łotrów są ciekawe, te wszystkie grzechy, które popełniają, odstępstwa od normy w różnych dziedzinach. No niemniej, rzeczywiście na obrazie Matejki centralną postacią, główną postacią jest Tadeusz Rejtan i jego sławny gest, który przeszedł na zawsze nie tylko do polskiej historii, ale jakby do polskiej mitografii, no, stał się takim gestem tożsamościowym, powiedzielibyśmy, czyli to rozdarcie na piersiach ubrania, koszuli, odsłonięcie piersi. Tym gestem Tadeusz Rejtan broni upadającej ojczyzny. Ojczyzny, którą chcą nam zabrać, rozedrzeć na sztuki zaborcy. Ta postać utrwaliła się bardzo mocno, nie tylko w literaturze historycznej, również w literaturze pięknej, również w sztuce. Dzieło Matejki jest tego najlepszym przykładem. Ale zeszło nawet na poziom, że tak powiem, czytanek. I chciałbym zacząć nasze dzisiejsze spotkanie od takiego wiersza, nie mniej, nie więcej, tylko Marii Konopnickiej. No, jak wiemy, Konopnicka pisała dla dzieci, choć nie tylko
nie
dla
tylko
dzieci.
Nie tylko dla dzieci.
Wiele z jej utworów, powiedzmy, pisanych dla dorosłych, ma jednak taki trochę czytankowy sens i charakter, czyli są taką nauką dla maluczkich, tak? To są takie obrazy polskiej historii dla ludu, powiedzielibyśmy. No i posłuchajmy, co Maria Konopnicka pisze w wierszu o panu Tadeuszu Rejtanie. W kwietniowy poranek świt się łuną pali, idą pany, senatory, stronniki Moskali. Wstydno było Moskwie, że ją rozbiór plami. Dalej, pany, senatory, podpisujcie sami. Podpisujcie sami, pieczętujcie znakiem, że z was, pany, senatory, nikt nie jest Polakiem. Idą kupą całą do sejmowej sali, podpisują rozbiór Polski stronniki Moskali. Pan Tadeusz Rejtan hańbą się nie splami. On nie uzna krzywdy kraju razem ze zdrajcami. Pan Tadeusz Rejtan w progu się położy, pozwie pany senatory na wielki sąd Boży. Położył się w progu, szablem w ręku gniecie, chyba że po moim trupie do zdrady dojdziecie. Zaklinam was, pany, na Chrystusa rany. Pamiętajcie na ojczyznę, na ten kraj kochany. Leży Rejtan w progu, cisza trwa na sali. Bledną pany, senatory, stronniki Moskali. Wtem Poniński zdrajca pierwszy ruszył krokiem, za nim pany, senatory, ze spuszczonym wzrokiem. I przez pierś Rejtana, wolności anioła, przeszły pany senatory wytartego czoła. Aż Bibikow Moskal westchnie w mowie swojej, należącym tym Polaku cała Polska stoi. No jest cóż, tutaj, to, no wiesz, to
nie
bardzo...
Taka czytanka, bardzo głęboka
no trochę, trochę taka rymowanka. Przy czym obraz Rejtana jest bardzo mocny, tak? Leży w progu, jest gotów poddać się torturom, być podeptanym, tak? Proszę bardzo, depczcie moje ciało, byle ojczyznę ocalić. Natomiast jeśli tak przyjrzeć się merytorycznie, no to to jest bardzo nieścisły ten wiersz, bo pany senatory nie miały nic do rzeczy. To się działo w Sejmie. Sejm i Senat to były dwa odrębne ciała i kiedy obradował Sejm, to tam senatorów nie było, tak? Dla ścisłości.
No teraz oczywiście, też tak jest.
Oczywiście Poniński jak najbardziej tu się pojawia, ale to też no, musimy sobie uświadomić, Poniński nie był w tym momencie senatorem. Jedyny tytuł, jedyna godność, którą miał, jedyne dygnitarstwo, które sprawował, to było kuchmistrzostwo koronne. To było funkcją czysto tytularną. To nie była godność senatorska. Jakie to ma znaczenie? No ma, proszę państwa, znaczenie, gdyż chciałbym powiedzieć coś więcej nie tylko o tym emocjonalnym sensie wystąpienia Rejtana. Ten sens emocjonalny jest nam wszystkim znany. My to rozumiemy intuicyjnie. Ojczyzna ginie, ci grabieżcy, złodzieje ojczyzny chcą ją ostatecznie, no tak naprawdę nie ostatecznie, ja przypominam, że to był pierwszy rozbiór. Jeszcze po tym rozbiorze nadal Polska była królestwem, nadal była nad ogromnym krajem, nadal, jeszcze kilkanaście lat. No niemniej to był rzeczywiście taki cios zadany polskiej niepodległości, niezależności, godności narodowej, dumie narodowej. Rejtan jest symbolem oporu, nawet oporu posuniętego do zatracenia, tak? Czyli był gotów właściwie oddać życie za ojczyznę. To w tej symbolicznej postaci jest zawarte. To jest taki przekaz, który do nas bardzo mocno dociera. Ale to jest trochę przekaz mylący, bo pomimo wszystkich emocji, które są tutaj oczywiste, zarówno w samym wystąpieniu Rejtana, jak i w tych wszystkich opowieściach, narracjach późniejszych na ten temat, to działanie Rejtana jest w pełni racjonalne. I to nie jest też, proszę państwa, tak jak nam się wydaje, no, intuicyjnie, że on leży przed salą sejmową, broniąc wstępu do tej sali, no bo jeżeli ci posłowie tam wejdą, to uchwalą zgodę na rozbiory. To jest wręcz przeciwnie. On broni wyjścia z sali sejmowej. On się nie chce zgodzić na to, żeby posłowie z tej sali wyszli. Dlaczego? No, tu, proszę państwa, jest to bardzo wszystko skomplikowane i bardzo w moim poczuciu ciekawe. Żeby to sobie dobrze uświadomić, no musimy jakby wiedzieć, w jakiej sytuacji jesteśmy. Jest rok 1773. Polska już jest dawno na takim kondominium mocnych sąsiadów, tak? Oni tu robią właściwie co chcą, tu, w Polsce, w naszej ojczyźnie. Od dziesięcioleci są obecne na terenie Rzeczypospolitej wojska zarówno rosyjskie, jak i na przykład pruskie, a jak trzeba to i austriackie. Te interwencje są częste. No, jeżeli już mamy mówić bardzo precyzyjnie, to takim impulsem dla carycy Katarzyny, dla przeprowadzenia pierwszego rozbioru, który nawiasem mówiąc proponują Prusy, tak? To nie jest inicjatywa Katarzyny, to jest inicjatywa Berlina. Impulsem do tego, żeby to wszystko przeprowadzić, była Konfederacja Barska, czyli jak chcą niektórzy, no takie pierwsze polskie powstanie narodowe, którego ocena po stuleciach no, nie jest taka całkowicie jednoznaczna. Czyli z jednej strony to był ruch wymierzony niewątpliwie w Rosję, broniący, próbujący nas obronić przed wpływami Rosji, wpływami bardzo silnymi, nie tylko politycznymi, nie tylko, powiedzielibyśmy, gospodarczymi, ale przede wszystkim militarnymi, no, przed tą ciągłą obecnością wojsk rosyjskich w Polsce i przed wszechwładzą kolejnych ambasadorów carycy, którzy siedząc w Warszawie właściwie komenderowali królem Stanisławem Augustem jak chcieli. No ale właśnie, czyli z jednej strony był to, wracam do Konfederacji Barskiej, był to ruch wymierzony w Moskali, ale z drugiej strony był to ruch wymierzony w króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
No właśnie, i o tym zapominamy często.
Barzanie chcą, tak, chcą detronizować króla, a kiedy wiadomo, że to się jakby nie uda, postanawiają, jak wiemy, go porwać. Dochodzi do porwania króla. Mało brakuje, a doszłoby do królobójstwa. A Polacy już wtedy, a również dzisiaj, szczycili się tym, że nigdy w naszych dziejach nie mieliśmy królobójstwa, że zawsze naszych monarchów szanowaliśmy. No, te wydarzenia są rzeczywiście bardzo dramatyczne, kładą ogromny cień na Konfederacji Barskiej, która na dodatek, i to też musimy wiedzieć i pamiętać, była jednak ruchem konserwatywnym, czyli mimo że jej ostrze wymierzone było w Rosję, Rosja była głównym wrogiem Konfederacji Barskiej i to rosyjskie oddziały wojskowe walczyły z konfederatami i niszczyły po kolei różne grupy konfederackie, no to jednak tą istotą wartości, których Konfederacja chciała bronić, były przywileje staroszlacheckie, no, czyli oczywiście liberum veto, wolna elekcja, cały ten zespół czysto kastowych praw, które, jak wiemy, mówiliśmy o tym wielokrotnie, były głównym hamulcem zmian istotnych, postępów, liberalizacji życia wewnętrznego, no jakiegoś uwolnienia inicjatywy demokratycznej, wszystkich tych wartości, których bardzo wówczas potrzebowaliśmy. A więc pierwszy rozbiór jest reakcją na Konfederację Barską. Tutaj oczywiście może strona moskiewska używać mocnych argumentów, broni króla, jego naród chciał go porwać, zabić, a my go bronimy. No a to, że przy okazji odbieramy część terytoriów, no to już jest osobna sprawa. Wszystko to się działo oczywiście pod bagnetami rosyjskimi, to jest jasne. Aczkolwiek nigdy nie jest tak, że uda się wszystkich do końca czy to zaszantażować, czy skorumpować. I na tym Sejmie Rozbiorowym, który się zebrał w 1773 roku, były generalnie, można powiedzieć, takie trzy grupy posłów. Wszystkich tych posłów razem powinno być stu kilkudziesięciu, mniej więcej około 170, nawet więcej, ale część sejmików nie doszła, nie odbyła się, nie wszyscy posłowie przyjechali. Ostatecznie posłów było na Sejmie około 100. Padają tutaj różne liczby od 101 do 110 mniej więcej. Przy czym generalnie dzielono ich na dwie grupy, czyli byli partyzanci i byli zelanci. Partyzanci, to wbrew temu, co moglibyśmy się spodziewać, to byli zwolennicy Ponińskiego, Rosji, no generalnie stronnicy zaborców. Ich była zdecydowana większość, mniej więcej około 70. Zelanci, no to można przetłumaczyć jako gorliwcy. Zelanci to byli patrioci, to byli ci, którzy próbowali za wszelką cenę bronić niepodległości. No i była wreszcie, ich było kilkunastu. No i wreszcie grupa niezdecydowanych, która zmniejszała się z biegiem czasu, gdyż byli oni skutecznie przekupywani przez ambasadora, głównie rosyjskiego, Stackelberga, o którym już wcześniej wspominaliśmy. Na czele tej grupy patriotycznej stanął Tadeusz Rejtan, poseł nowogródzki, co zresztą w ogóle ciekawe, że co prawda grupa ta liczyła kilkunastu posłów, ale szczególnie wyróżniło się trzech, czyli dwóch nowogródzkich, Rejtan i Korsak i Miński Bohuszewicz, czyli wszyscy trzej byli z Litwy, zwracam, z Wielkiego Księstwa Litewskiego, zwracam uwagę, chociaż byli też pojedynczy posłowie na przykład z Małopolski, gdzieś tam Sandomierz, tam te okolice. Co teraz się dzieje? No, proszę państwa, Tadeusz Rejtan nie jest szaleńcem w tym momencie nie jest szaleńcem. Działa w sposób bardzo rozsądny i logiczny. Posłuchajmy, co na ten temat pisze w swojej książce Rejtan, upadek Polski, Jarosław Marek Rymkiewicz. Wydarzenia dramatyczne, które nas interesują, to są pierwsze cztery dni tego Sejmu 1773 roku i tutaj ilość dni ma bardzo duże znaczenie. Zaraz dowiemy się dlaczego. Kluczową sprawą była niezgoda Rejtana i zelantów na przekształcenie Sejmu wolnego, czyli takiego, no jaki zazwyczaj się odbywał, w tak zwaną konfederację. Ta konfederacja się zawiązała od razu w Warszawie pod właśnie wodzą Ponińskiego i Sejm miał obradować jako konfederacja. To miało takie znaczenie, to był taki wybieg prawny, pozwalający na tym, by ominąć liberum veto. To był jedyny sposób, żeby ominąć liberum veto, gdyż w konfederacji głosowania były większościowe, czyli pojedynczy sprzeciw posła nie miał żadnego znaczenia. Oto co pisze Rymkiewicz. Rejtan nie mógł zgodzić się na konfederację, ponieważ chciał skorzystać z prawa liberum veto i zerwać Sejm. Wszystkie jego działania polityczne, starannie przemyślane, świadczą, że miał on dwie możliwości. Jedną mocną, drugą słabą. I próbował skorzystać to z jednej, to z drugiej. Pierwsza możliwość mocna, znacznie mocniejsza, ale bardzo trudna do zrealizowania, była taka. Mógł, nie dopuszczając do skonfederowania Sejmu, zerwać go właśnie przy pomocy liberum veto, natychmiast po otwarciu obrad. Ale żeby to osiągnąć, musiał po pierwsze doprowadzić do zgodnego z prawem otwarcia obrad, po drugie zaś nie mógł pozwolić, żeby marszałkiem Sejmu został wybrany Poniński. Gdyby to się powiodło, Sejm w ogóle by się nie odbył i Polacy nie zatwierdziliby rozbioru. Trudno było liczyć, że to się uda, ale można było spróbować. Druga możliwość, znacznie słabsza, bo o skutku niepewnym, była zaś taka. Ponieważ marszałek Sejmu musiał zostać wybrany zgodnie z prawem w przeciągu 3 dni od rozpoczęcia obrad, Rejtan mógł nalegać na ich jak najszybsze otwarcie, nie dopuszczając zarazem przez 3 dni do wyboru marszałka. Po upływie 3 dni Sejm stałby się nielegalny, co dawałoby możliwość formalnego oprotestowania podjętych przezeń uchwał. Stąd właśnie to jego wspaniałe, republikańskie, anarchiczne nie pozwala. No i tu patrz,
no tak,
widzisz,
ale zawiłe to wszystko.
Dochodzimy do takiego momentu, kiedy historia naprawdę przestaje być czarno-biała, tak? Bardzo trudno jest tak wyraźnie rozgraniczyć dobry, zły, pozytywny, negatywny, czarny, biały. Tadeusz Rejtan jest dla nas do dzisiaj bohaterem narodowym i takim symbolem patriotyzmu.
No
a
tak,
równocześnie...
No tak, ale powiedziałeś wcześniej, że nie był jeszcze wtedy szaleńcem.
Nie był, działał w pełni racjonalnie. Co więcej, miał bardzo legalną podstawę swojego działania, a tą podstawą była instrukcja sejmiku Nowogródzkiego, która kazała mu... Tak było napisane, dosłownie. Kazała mu bronić niepodległości Rzeczypospolitej, nawet wystawiając na azart życie swoje. Tak? Czyli nawet ryzykując życiem. Oczywiście to była pewna retoryka, tak lubiono pisać w owych czasach. No niemniej tak było napisane i on to literalnie zrobił. A przyjęcie takiej taktyki było w pełni logiczne. Nieraz się zdarzało w przeszłości, że niewybranie marszałka przez 3 dni skutkowało zakończeniem Sejmu bez jakichkolwiek uchwał. I do tego Tadeusz Rejtan dążył. No a co wydarzyło się w rzeczywistości?
No to opowiemy o tym za tydzień.
Chyba o tym już za tydzień.
A jeśli ktoś chce posłuchać, o czym było dziś, to oczywiście zapraszamy na stronę internetową Radia Gdańsk, zakładka audycje.